mój ojciec był alkoholikiem, nie? Po prostu. Czyli jestem DDA, tak? Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Jeżeli już tak lecimy, no to już polećmy grubo, no. Ja po śmierci ojca wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym. Moja mama znalazła mojego ojca, czyli swojego męża, martwego w pokoju. Jej ojciec umarł jej niemalże na rękach. Zanim się zdecydowałem, rozumiesz, wpaść na 3 miesiące do szpitala psychiatrycznego, to miałem różne momenty.
Pomysły.
I pamiętam, że zresztą niedaleko tutaj, stałem na pasach i byłem w bardzo, bardzo ciężkim już takim stanie naprawdę. Stałem na pasach, chciałem przejść na drugą stronę i jechały bardzo szybko samochody. No i wiesz, i miałem takie, nie, że chyba wejdę.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
W dzisiejszym odcinku spotkamy się z Sebastianem Fabijańskim, a wywiad z nim jest chyba jednym z najbardziej szczerych, które udało mi się przeprowadzić w czasie prowadzenia kanału na YouTubie. Ale nim zaproszę Was do Złotego Malucha, chciałbym przypomnieć, że realizacja odcinków na terenie całego kraju jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Dziś jest nim firma Letyshops, będąca serwisem cashback, który pozwala odzyskać część wydanych pieniędzy z zakupów zrobionych online. Jak to możliwe? Zasada jest bardzo prosta. Sklepy płacą platformie za reklamy oraz każdy jeden zakup zrobiony za pośrednictwem ich strony. Serwis oddaje swoim użytkownikom nawet 70% tej prowizji w postaci cashbacku. Ten możecie wykorzystać na dalsze zakupy lub wypłacić na konto. Dotychczas użytkownicy otrzymali 5 milionów złotych z powrotem. Letyshop współpracuje z ponad 3 tysiącami sklepów, m.in. z Allegro czy Media Expert, a z okazji swoich 7 urodzin organizuje maraton podwyższonego cashbacku. Między 24 a 30 maja będziecie mogli skorzystać z 5, a nawet 10 razy większego cashbacku niż zazwyczaj. Jeżeli jeszcze nie używacie wtyczki, to zachęcam Was do kliknięcia w link znajdujący się w opisie filmu, by ją zainstalować. A tymczasem zapraszam na wywiad.
Maluch jest złoty jak mój ząb w filmie, który aktualnie robię.
Sebastian, jesteś enigmatyczny. Obiecaj mi, że zabrałeś dzisiaj ze sobą dobry humor.
Wiesz, to wszystko zależy od Twoich pytań.
Pod koniec dla widzów przygotowaliśmy swego rodzaju niespodziankę, więc zostańcie z nami na dłużej. Wsiadamy, jedziemy. Przeglądałem sobie w internecie różne wywiady z Tobą. Widzę, że bardzo często pojawia się tam wątek Twojego ojca. Często wspominasz tego człowieka. Rodzice mają wielki wpływ na nasze życie, determinują nasze poczynania. Kluczowe. Czasami skrzywdzenie nas w młodym wieku wpływa na to, że do jakiegoś poziomu w życiu dochodzimy. Ty byłeś z rodziny dobrze sytuowanej.
Finansowo, ale tak.
Finansowo, a czy emocjonalnie?
Nie, to raczej była taka rodzina włoska. Natomiast
jak dużo, to rozumieć?
Dużo tam było
energii, ekspresji,
krzyków, awantur, tak? W sensie moja mama raczej jest z tych walczących kobiet, Joanna d'Arc, i walczyła o pewne rzeczy, tak, które gdzieś tam uważała, że należy zmienić, szczególnie mówię tu o ojcu, tak? No i całe szczęście, że była walcząca, bo to sprawiło, że ja jakoś zawalczyłem o swoje życie. Też mi bardzo dużo ona zasugerowała i to ona mnie wypychała na jakieś czy castingi, czy inne tego typu historie. Ja byłem bardzo sceptyczny i nie ten, bo mogłem odbić w takim kierunku mocno imprezowym, takim awanturniczym. I to w zasadzie było najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Byłem stygmatyzowany z tego powodu, że mam gdzieś tam, że wyglądam, jakbym miał więcej pieniędzy. Że ojciec jeździł nowym Mercedesem i to za nie golasem w środku, tylko naprawdę solidną furą, więc to było widoczne, tak, że ja mam te pieniądze i wokół mnie one są. I z tego powodu miałem tyły, można powiedzieć, u rówieśników, nie? Wiesz, teraz to jest podobnie. Myślę, że to się nie zmieniło, bo to jest, w sensie, więcej jest klasy średniej aktualnie, tak? Więc jakby tych skrajności jest mniej. I z tego tytułu jakby przynajmniej pewnie gdybym teraz dorastał, to pewnie miałbym mniejszy problem w związku z tym, bo jednak wtedy, kiedy ja miałem lat naście, czyli to był tam rok 2000, załóżmy 2001 czy 99, no to były czasy, gdzie ta klasa średnia to no, gdzieś była w ogóle pochowana i rzadko kiedy można było na ulicy kogoś takiego spotkać, tak? Raczej dominowało.
A jaki to był segment biznesu? Mam na myśli fakt twojego ojca.
Ojciec miał usługową firmę. Taką bardzo dużą firmę sprzątającą, tak? Która gdzieś tam bardzo duże państwowe
spółki.
Instytucje też obsługiwała i też jakieś alpinistyczne mycie okien i tak dalej. To było. A zaczął od tego, że zapieprzał z moją mamą, która była ze mną wtedy w ciąży, bo go ojciec wyrzucił z roboty, taki był fajny.
I czyli został, twój dziadek, tak?
Tak, mój dziadek. I został bez roboty mój ojciec. Ktoś mu załatwił robotę w szpitalu bielańskim. I jeździł z Sadyby, z Mokotowa na Bielany codziennie rano autobusem z wiadrami, szczotami i tak dalej. I po prostu robił to, co trzeba, żeby zarobić pieniądze. I tak to się mu zaczęło wszystko, a potem się rozrastało. Aż przyszedł moment, kiedy jego firma zatrudniała 1500 ludzi, więc
wow.
Naprawdę duża rzecz. Między innymi to go po prostu zabrało z tego świata.
No często to jest tak, że przedsiębiorcy muszą się liczyć z wyjątkowo dużym stresem. Wiele osób ma na tyle silną psychikę, żeby sobie z tym poradzić i bez żadnych dopalaczy czy wspomagaczy. Niektórzy sięgają po psychotropy z czasem, psychoterapię, ale naprawdę rzesza ludzi potrafi to sobie w głowie poukładać. Czy twój tata sięgał po coś nad wyraz często?
Znaczy, wiesz, mój ojciec był alkoholikiem, nie? Po prostu. Był alkoholikiem, natomiast jedyne co pozytywne w tym, to, że był takim alkoholikiem, który pił w domu, że nie wychodził w cuk, po prostu i znikał, i potem wracał. Ale u mnie problem alkoholowy w rodzinie jest dosyć powszechny. Ja na szczęście jakoś tak się złożyło, że przestałem w ogóle pić. To się wydarzyło bardzo naturalnie, więc ja jestem chyba, być może jestem obciążony emocjonalnie i genetycznie też bardzo dużym takim napięciem lękowym, bo tego u mnie jest dużo, bo u mnie w domu było tego dużo i to niestety nie pomaga mi w codzienności, natomiast powoduje, że po prostu jakoś mogę, bądź mam szansę przerwać ten krąg i ten łańcuch tych wszystkich alkoholowych tematów w moim domu. I mam nadzieję, że to po prostu będzie trwało i że nadal będę się trzymał tego, bo uważam, że to jest duża sprawa, nie? Kiedy jesteś obarczony trochę, bo wiesz, problem alkoholowy nie bierze się z samego problemu alkoholowego oczywiście, tak? Problem alkoholowy bierze się z nieumiejętności radzenia sobie z rzeczywistością. I ja mam wrażenie, że gdzieś tam materializuje ten problem po prostu artystycznie.
Rozumiem.
I to jest duże szczęście, że coś takiego się w moim życiu wydarzyło, że wylądowałem w jakiejś przestrzeni artystycznej w pewnym momencie i mi to zaczęło trochę, to był taki substytut tego, bo alkoholik, to co alkoholicy, bo ja mam ten problem dość dobrze zbadany, to co alkoholicy wynoszą z alkoholu i to dlaczego się na początku i dlaczego na początku dużo po niego sięgają, to jest kwestia odczuwania pewnej adrenaliny i takiego czegoś, tej niepewności, która gdzieś tam, może nawet nie niepewności, tylko jakiegoś, że niepewność, którą masz w życiu, która gdzieś ci ciąży na barach i jakby po alkoholu ona znika, tak? Jakby czujesz się kimś lepszym i nie wiem, mocniejszym, silniejszym i tak dalej. A alkoholicy bardzo często w ogóle to są potworni narcyzi. I ja tym narcyzem również jestem. Nie poszedłbym w zawód publiczny, nazwijmy to, nie poszedłbym w zawód, gdzie eksponuję swoją osobę w całości, czasami też odsłaniając ciało i tak dalej, i tak dalej. Więc nie poszedłbym po tą zbiorową akceptację i ten zbiorowy podziw, tak, i ten poklask, gdybym nie był narcyzem. Więc to jest ciekawe bardzo zagadnienie w ogóle, jakby mechanizmy alkoholizmu i tak dalej. Natomiast dlaczego mówię o narcyzmie? Dlatego, bo i dlaczego w ogóle ten gdzieś... Bo ja mam takie poczucie, że to, co mi daje artystyczne życie, to mi daje tą ekscytację. Alkoholik i w ogóle ludzie uzależnieni to są ludzie, którzy mają wieczny niepokój, zanim nie wezmą tego, co im... A ja jestem współuzależniony poprzez rodzinę, ponieważ jestem DDA, tak? Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, więc ja jestem współuzależniony i ja jestem uzależniony od tego rollercoastera emocjonalnego, który towarzyszył mojemu dzieciństwu, kiedy ojciec był pijany bądź trzeźwy. Kiedy był pijany, potrafił żartować, a drugiego dnia kłócić się z matką bardzo, bardzo mocno i ostro.
Takie trochę zachowanie jak przy chorobie afektywnej dwubiegunowej.
No tak, i to wiesz, jakby ty jesteś trochę, ty wodzisz nosem, tak? W sensie jest jako dziecko, po prostu nie wiesz, czego się spodziewasz, więc cały czas tkwisz w jakimś poczuciu niepewności
tego,
co się za chwilę wydarzy. I to jest to, co mi z kolei nie pomaga w życiu bardzo tak na co dzień, tak jak powiedziałem już wcześniej, ale bardzo dużo dobrego mi przynosi w kwestiach artystycznych, ponieważ ten niepokój, on mnie cały czas pcha, on mi daje tą wrażliwość, czasami nawet nadwrażliwość, która bardzo pomaga w aktorstwie. Daje mi ten ciąg, na przykład, żeby, nie wiem, czasem sobie coś namalować, tak, żeby ten niepokój jakoś zmaterializować. I to oczywiście też jest bardzo duże pole w ogóle inspiracji, jeżeli chodzi o wszelkie w ogóle konteksty związane z tematem ambicja, ego i tak dalej, bo to jest coś, co cię
stymuluje,
po prostu pcha, nie? I to też jakby działa na przykład na to, co robię w muzyce. Że jakby po prostu w pewnym momencie, co ciekawe, po śmierci ojca, jakby zacząłem to, co zawsze chciałem robić, zacząłem to robić, nie? I to jest, wydaje mi się, najsensowniejsze rozwiązanie w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię poradzenia sobie z alkoholizmem, po prostu z alkoholizmem czyimś. Czy to partnera, czy rodzica, czy kogokolwiek bliskiego nam. Żeby po prostu zmaterializować to w zupełnie inny sposób, niż to robią twoi, nie wiem, tak, bliscy, czy tak jak powiedziałem, twoi przodkowie nawet, no bo tak. U mnie to sięga ten problem.
Wielu.
Tak, ja mam wrażenie, że kurde, jestem tym, na czym się to zatrzyma po prostu.
No, życzę ci tego.
Fabijański, jedyny, pierwszy niepijący.
W rodzinie.
Sebastian, pierwszy niepijący Fabijański.
I może to będzie
twój
największy
sukces.
Moja
mama też nie pije.
Słuchaj, to może będzie twój największy sukces, pomijając filmowe, pomijając muzyczne, które może jeszcze przed tobą.
I syn.
Bo wiesz, my często przeceniamy to, co materialne i różnego rodzaju fajne wpisy, w cudzysłowie w CV, a jednak nie doceniamy tego, że możemy skończyć jakiś dramat, który się ciągnął w naszej rodzinie od pokoleń.
No tak, i mój syn, mam nadzieję, już będzie tego pozbawiony i będzie czysty.
O swoim ukochanym synku porozmawiamy sobie w dalszej części rozmowy, natomiast chciałbym cię jeszcze zapytać...
Przerwa na reklamy?
Nie.
Czuję się jak w rozmowach w toku.
Zmieńmy może nazwę. Słuchaj, ja lubię duży takie wtore rozmowy.
Duży w toku.
Wiesz co... Nie jesteś pierwszą osobą, która występuje u mnie w programie. Powiem ci tak, dzisiaj nagrywałem 3 wywiady. Mhm. Autentycznie, z ręką na sercu. I to jest trzecia rozmowa o dziecku alkoholika.
Co ty mówisz?
Autentycznie.
Boże, no to po co w te rejony mnie ściągasz?
Ponieważ każdy coś od siebie dorzuci i nie jesteś pierwszy, który to mówi. Ja myślę, że ten program może mieć przy okazji...
To ja się napiję przy okazji, dobra?
Tylko bez alkoholu. Nie wiem, że z takich rzeczy się nie żartuje, ale myślę, że ten program może być, przynajmniej dzisiejszy wywiad, przydatny społecznie, bo nas oglądają osoby, które żyją w różnych rodzinach. Ten problem występował od stuleci, tysiącleci.
Miałem tutaj napój gazowany.
Zostawiłeś go na
nie, był on tu. Był on tu. On chyba gdzieś się wtoczył.
Powiem
wiesz?
Tak, zaraz ci go podam. Natomiast kiedyś jeden z raperów, jeszcze nim przejdę do swojego pytania, zgubił w moim maluchu portfel. Zaraz ci go dam. Zaraz ci dam twój napój.
No mam! To pomyśli, jak nas zobaczy teraz.
Jak to wygląda?
Ja tylko po kolkę. Kolego, szanowny, ja tylko po kolkę. No co ty? Nie, w ogóle nie o tym. Nie.
Chcesz usłyszeć fajną anegdotkę?
Tak, przepraszam, ja nienawidzę anegdot, ale spoko.
Był jeden raper, zgubił w moim maluchu portfel, mianowicie wypadł mu w czasie wywiadu gdzieś tutaj, między siedzenia. Jest lato, centrum Krakowa, stwierdziłem, bo zauważyłem dopiero to po wywiadzie, jak on wyszedł z samochodu. Zauważyłem, że zgubił ten portfel i stwierdziłem, zamknę malucha, schowam kamery, żeby mi ktoś ich nie buchnął i zaraz mu ten portfel, czy to odniosę na recepcję, czy dam bezpośrednio. Ale nim zdążyłem o tym de facto pomyśleć, bo to się działo bardzo szybko, w ciągu minutki, to wrócił do mnie ten raper, wziął portfel, otworzył go, przeliczył hajs, czy wszystko jest i powiedział, dobra, dzięki.
To ja cię sprawdzę, czy piłeś kolę.
Człowiek potrafi odnosić wielkie sukcesy, radzić sobie w życiu dorosłym świetnie, ale jednak osiedle z niego nie wyjdzie. Taka prawda o życiu.
Słuchaj, no.
Ale nieważne, zostawmy ten temat, bo miałem wcześniej jedno pytanie istotne w kontekście tej rozmowy w toku, o której wspominałeś. Opowiedziałeś o trudnej sytuacji rodzinnej. Masz jakieś zdiagnozowane zaburzenia w związku z tym? Możemy o tym porozmawiać. Słuchaj, XXI wiek.
Jeżeli już tak lecimy, no to już polećmy grubo, no. Ja po śmierci ojca wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym. Więc wiesz.
Ile? Pół roku?
Po śmierci?
Tak.
Nie, więcej właśnie, półtora.
Półtora roku byłeś w szpitalu?
Nie, półtora roku po śmierci ojca, a w szpitalu psychiatrycznym byłem 3 miesiące.
3 miesiące. Czyli też długo.
Ale to była moja decyzja.
No dobrze, ale to jakie była? Jaka była diagnoza? Bo to nie tak.
Silne zaburzenia lękowe ze stanami depresyjnymi, uniemożliwiające codzienne funkcjonowanie. Mhm. Ja już nie byłem w stanie wyjść z domu, stary. Ja byłem w takim stanie, że to w ogóle już, wiesz, ja bałem się swojego cienia. Nie, to było w ogóle...
Uzależniłeś się od Xanaxu albo Dranxeny?
Nie, na szczęście dawali mi to tylko w szpitalu na początku, a potem jakoś, wiesz, wyszedłem ze szpitala i już ani razu tego nie wziąłem. Mam w plecaku, nie?
Na żadną okazję jakby.
Jak coś, tak, ale generalnie... Nie sądzę, żebym skorzystał, bo się już trzymam. Ile to już minęło? No już trochę minęło.
Życzę ci tego, natomiast no życie może być różne, a taka awaryjna tabletka...
Tak, nie żartuj. Ja miałem 3 śmierci w roku, tego samego co roku w sierpniu. w rodzinie.
Trzy
ojciec, śmierci. Ojciec, ojciec ojca i ojciec matki. Więc naprawdę wiem, co znaczy różne życie.
Okay.
Gdzie się nie spodziewasz już, że wiesz, może być coś ten dalej, nadal tak, coś. I to w sierpniu 2017, 2018, 2019.
Ty de facto powodów do tego, żeby się uśmiechać, masz mało, umówmy się. Bo słuchaj, udaje się wszystko zawodowo i wszystko się fajnie, znaczy większość rzeczy, ale z drugiej strony, no, życie ci dało po dupie.
Wiesz co, no tak, bardzo ostatnimi laty przeorało mnie dosyć mocno, natomiast wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że to trochę później będzie procentowało w tym, w moim przypadku, bo ja myślę, że ja to jednak obrócę w jakoś pozytyw i po prostu fajnie wychowam swojego syna, bo to jest, wiesz, jakiś chyba najpoważniejsza rola w moim życiu.
A jak go chcesz chronić przed sobą?
Przed sobą?
No przed sobą, no bo masz przecież, jesteś osobą, która no, zawiera ten pierwiastek niepożądany. Napatrzyłeś się w życiu na rzeczy nieprzyjemne. Pewne mechanizmy, jak nie będziesz wiedział, jak się zachować, możesz przenosić. Ja też często próbuję w jakiś sposób nie powielać wzorców, a łapię się na tym, wiesz, że niestety
no na pewno
zdarza się.
Jedyne, co ja mogę tak naprawdę, no to co, to robię, tak? Chodzę na terapię.
Ile już lat?
No po szpitalu cały czas w zasadzie. Po szpitalu cały czas. Nie wiem ile, nie wiem ile to już minęło.
I daje ci coś ta terapia?
Nie wiem, chodzę, no. Wiesz co, no mam, mówiąc po katolicku, postanowienie poprawy. Natomiast, wiesz, no to jest jakaś, to jest jakiś proces też. Ja przez aktorstwo i przez to, że w ogóle w tym zawodzie musisz, czy jeżeli chcesz go naprawdę uprawiać tak, żeby się spalać wręcz w tym, no to musisz zajrzeć wiele bardzo takich na co dzień unikanych przestrzeni w swojej psychice, w ogóle jakby psychice, bo to jest, mam wrażenie, że psychika to jest określenie zamknięte, tak? Mimo że mądry człowiek kiedyś powiedział, że psychika to jest proces dynamiczny. Ale jednak jest to, ja mam wrażenie, że w ogóle musisz zajrzeć w strukturę egzystencji jako takiej, w szerokim spektrum, ty jako ty jednostka, ty jako ty jednostka wśród innych jednostek, ty jako, jako człowiek tak naprawdę w perspektywie świata, ty jako człowiek w perspektywie czarnych dziur, wiesz, jakby to...
No masz najgorszą możliwą robotę na no swoją tego, psychikę,
no
można powiedzieć,
właśnie,
prawda?
No właśnie, niby tak, no,
no popatrz,
ale z drugiej
to nie
strony jest to...
Bo dla Ciebie idealnym poczuciem bezpieczeństwa chyba, bo ono jest kluczowe u Ciebie, prawda?
No, chciałbym je mieć.
Ono niweluje lękowe stany.
Tak.
Więc dla Ciebie idealnym wyjściem byłaby etatowa robota, dobrze płatna, stabilność,
nie? Nie, to strzał w łeb.
Okej.
Okay. Nie, w sensie ja nie jestem w stanie, stary, wytrzymać, wiesz, jakby w takim, w rutynie. Ja muszę, wiesz, dlatego ja podejmuję takie decyzje zawodowe, jakie podejmuję. Ja nie gram w tasiemcach, ja nie jestem na żadnym etacie w teatrze. Ja po prostu robię rzeczy, które mnie fascynują i dziękuję Bogu, że ja mogę je robić. Bo w przeciwnym razie mogłyby być, wiesz, no... No nie wiem, stary, ja bym musiał pić. Naprawdę, ja bym musiał pić, w sensie, że... Gdyby nie te wszystkie rzeczy, które robię, gdyby nie aktorstwo, gdyby nie muzyka, gdyby nie ostatnio też jakieś plastyczne wyrażanie siebie, to ja bym musiał, wiesz, no ewentualnie mógłbym być sportowcem, ale nie bardzo mógłbym być sportowcem, bo mam polite kolana i nie mogę sobie już pozwolić na wyczynowe uprawianie sportu, nawet jeżeli byłby to triatlon, wiesz, jakby po prostu, no, nie
jestem w stanie... Możesz grać w szachy, słuchaj, no. Modna sprawa ostatnio.
Słuchaj, trzeba umieć siedzieć na dupie.
Mhm. No tak, a ty tego nie potrafisz. Powiedziałeś o tym, że dziękujesz Bogu. Czy to była przenośnia, czy fakt? Wierzysz w Boga?
Słuchaj, szukam tego, wiesz, szukam takiego Boga. Oczywiście zostawmy temat Kościół, tak? W ogóle nie będę się na ten temat wypowiadał. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jeżeli dotykasz małe dziecko, obojętnie w jakiej jesteś instytucji, gdzie pracujesz i kim jesteś, należy ci się za to najwyższa kara, nie? W sensie po prostu.
Mianowicie? Więzienie.
No, więzienie to jest minimum.
Ale to jest maksimum kary w takiej sytuacji.
No niestety u nas nie ma kary śmierci. No, w sensie czasami w niektórych przypadkach to, jeżeli ktoś zrobił to kilkadziesiąt, kilkaset czasem razy, to ja bym był za karą śmierci, stary. Więc
przejeżdżamy notabene koło kościoła świętego Józefa, opiekuj się nami, tak jest napisane.
Tak, wiesz, ja sobie wpadam do kościoła, nie? W sensie, ja mam swój kościół taki, który lubię. Ja tam dużo biorę z tego miejsca, tak? W sensie spotykam się tak naprawdę ze sobą, ze swoim wyobrażeniem Boga, wiesz. Natomiast irytuje mnie aktualna nagonka też na Kościół. Irytuje mnie to, jak, rozumiesz, panie dwie walczące o prawa kobiet i tak dalej, w swoich postulatach piszą, że jakiś w ogóle, nie wiem, wyżyk w stronę Kościoła, w ogóle.
No to jest niesprawiedliwe.
Niech to się. Znaczy, ja uważam tak, że trzeba to wszystko faktycznie, to musi się wyczyścić, tak? To musi nastąpić jakiś moment, w którym to po prostu nas, no nie wiem, coś się oczyści. Dlaczego my tak się jakby karmimy takim gównem, rozumiesz? Jakby dlaczego tak łatwo nam jest, wiesz, tak się obrzygiwać wzajem? I teraz, wiesz, moja mama jest na przykład. Gdyby nie Kościół i gdyby nie Bóg, to moja mama po śmierci najpierw swojego męża, potem swojego teścia, a potem swojego ojca. Co więcej, każdy jej umierał niemalże na rękach. Tak? Żeby była jasność. Moja mama znalazła mojego ojca, czyli swojego męża, martwego w pokoju. Jej ojciec umarł jej niemalże na rękach. I ta kobieta przetrwała tak naprawdę i cię trzyma i nie poszła albo nie załamała się tak, że wylądowała również jak ja w szpitalu, nie poszła w żadne, rozumiesz, życie pod tytułem alkohol, czy nawet w takich sytuacjach, wiesz, jakiś, nie wiem, brak szacunku do swojego ciała, wiesz, jakiś no różne mogła rzeczy zrobić. Czy mogła się targnąć na swoje życie? Po takich strzałach, stary, wiesz.
Ale myślę, że miała też dla kogo żyć.
Słuchaj, czasami jest tak, że ci, którzy mają dla kogo żyć, nie potrafią czegoś dźwignąć. I ja, wiesz, ja to rozumiem, nie? Że racjonalnie, no mam dla kogo żyć. Owszem, masz dla kogo żyć, ale dlaczego masz żyć, skoro ci to życie sprawia tak dużo cierpienia, nie? W sensie, dlaczego masz się męczyć? I ludzie w takich chwilach po prostu wykonują po prostu gest taki i ruch taki, który, wiesz, no ja zanim się zdecydowałem, rozumiesz, wpaść na 3 miesiące do szpitala psychiatrycznego, to miałem różne momenty.
Pomysły.
I pamiętam, że zresztą niedaleko tutaj, stałem na pasach i byłem w bardzo, bardzo ciężkim już takim stanie naprawdę. Stałem na pasach, chciałem przejść na drugą stronę i jechały bardzo szybko samochody. No i wiesz, i miałem takie, nie, że chyba wejdę. I wiesz, i dlaczego o tym mówię? No bo wiesz, jakby poruszamy grube tematy, ale też nie dlatego, żebym ja tutaj robił sobie jakiś, nie wiem, wielki coming out czy coś, tylko w tym przypadku Boga, wiesz, moja mama tak naprawdę dzięki temu, że w ogóle zaczęła po prostu bardzo mocno dużo spędzać jakby czasu na modlitwie, no to ona jakoś się trzyma, wiesz, no. Więc można być dzięki Bogu, więc ja nie wiem, wiesz, ja jestem ostatni od tych, ja jestem ostatni od dialogowania z tymi, którzy mówią na pewno.
Ja tak
jeżeli
samo
ktoś mówi na pewno jest Bóg, to ja mam takie, dobra, okej. Okay. Jeżeli ty uważasz, że jest na pewno Bóg, to se uważaj, ja nie muszę uważać i nie chcę z tą rozmawiać. A jeżeli
czyli
ktoś
taki
mi
agnostyk
mówi na pewno, wiesz co, to też nie jest dobre, ja mam bardzo dużą wolę wiary. Ja chciałbym wierzyć, bo dlaczego? Bo chciałbym umieć oddać kontrolę nad swoim życiem po prostu komuś, tak? Że ja naprawdę nie jestem w stanie wszystkiego kontrolować, że ja nie jestem w stanie nad wszystkim trzymać łapy, tak? Że ja nie jestem w stanie tego wszystkiego trzymać, że to niech to po prostu się dzieje i z ufnością spojrzeć w przyszłość.
Rozmowę kontynuować będą twoi współpracownicy, można powiedzieć, twój team, a konkretnie młody Jim, człowiek, z którym przygotowałeś ostatnią płytę.
Właśnie, a propos rapu, bo mówisz autentyczności i tak dalej, i tak dalej. Mam takie marzenie, żeby ludzie, którzy gdzieś tam obserwują mnie, tak, i szukają mnie w filmach, żeby ci sami ludzie potrafili spojrzeć na mnie w muzyce w ten sposób.
Kurde, jaki... popatrz, pies przebiega. Przepraszam.
Nie, no ja wiem, miałem to samo. To chciałbym, żeby, bo to jest tak, że ja w rapie to tak naprawdę jestem totalnie tym, kim jestem. A w aktorstwie udaję innych ludzi, bazując na swoich, jak się tutaj pewnie ludzie dowiedzieli, często niezbyt miłych doświadczeń. I ten rap i ta płyta, tak, którą zrobiliśmy z młodym, właśnie jest tak naturalna i tak szczera i prawdziwa, jak ja dzisiaj. I chciałbym, żeby po prostu ludzie mieli rozgraniczenie wyraźne. Fabijański w filmach gra innych ludzi, bo to lubi, bo to kocha i jeżeli ludzie chcą to oglądać, to on to robi, a w rapie jest tym, kim faktycznie jest. Może mi się to kiedyś uda.
A propos tej naturalności, to myślę, że nikt z tobą lepiej o płycie nie porozmawia niż kolega, który pracował przy produkcji tej płyty, jest częścią projektu. Więc tymczasem robimy rzecz niespotykaną. Oddaję swojego złotego malucha twojemu kumplowi. Siadam sobie na tym przystanku autobusowym. Tylko wachy za dużo nie spalcie.
Dobra.
I gumy też nie palcie. Dobra. Widzimy się w przyszłą środę o godzinie 18 i do zobaczenia.
Mam do ciebie osobiste pytanie. Zaczniemy
w ogóle zacznijmy od tego, dlaczego my nie jedziemy.
Nie jedziemy, bo nie mam prawa jazdy, więc udajemy, że jedziemy,
no właśnie,
ja udaję.
Róbmy to jak w starych filmach.
Udajemy, że
kręć
jedziemy.
Kręć kierownicą, tak. Tak, o cały czas, to się tak robi.
Cały czas.
Reżyser na planie ci powie tak, żebyś tak delikatnie ruszał, bo okay. To wtedy masz wrażenie, że jedziesz, więc dobrze. Jedźmy.
Powiedz mi, mój
w ogóle,
drogi.
Kim jesteś?
Kim ja jestem? Ja jestem młody Jim.
Co robisz w moim życiu?
Co ja robię w twoim życiu? Co robię w twoim życiu? Robię z tobą zajebisty projekt oraz jestem, chyba już mogę powiedzieć, twoim dobrym przyjacielem.
Tak mi się wydaje. No, nawet zdejmę okulary.
Czy planujesz w najbliższym czasie, albo nawet nie najbliższym, solową płytę kolejną?
Cholera, nie wiem, wiesz.
Czy raczej masz na razie taki...
Nie wiem, mam coś takiego, że chciałbym... chciałbym, żeby rzeczy się działy naturalnie. Mhm. Jeżeli poczuję potrzebę zrobienia czegoś solowego, to zrobię, ale tak naprawdę zajebiście mi się z tobą robi rapy.
Jeszcze sprawa taka jest.
Nie tak. Mam pieniędzy.
Na tym najmniej akurat zależy.
To ja mam też do ciebie teraz pytanie, młody człowieku. Po chuj ta kitka?
No, słuchaj, no tak przygotowuję się do roli, no muszę taką...
Jakiej roli? Samuraja?
Wikinga.
Wikinga, okej. Okay. No dobra.
Po prostu tak mi dobrze.
To dziękujemy bardzo.
Gdzie cię wysadzić?
Najlepiej tu.
No dobra, co dziękuję.
No dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że w życiu nie spotkam.
Ja ciebie również.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.